Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś przypada setna rocznica urodzin Kazimierza Kamieńskiego, gryfa Huzara. To legendarny dowódca podziemia niepodległościowego z okolic Wysokiego Mazowieckiego. O jego życiu, walkach i tragicznej śmierci w 1953 roku rozmawiać dzisiaj będę z doktorem Łukaszem Lubicz-Łapińskim z białostockiego IPN-u. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kazimierz Kamieński, znany pod pseudonimem Huzar najbardziej, urodził się właśnie 8 stycznia 1919 roku w Markowej Wólce. Do szkoły chodził w niedalekim Chodyszewie, potem do szkoły średniej w Wysokiem Mazowieckiem, a następnie trafił do wojska.
Tak, to jest człowiek z naszych regionów, można powiedzieć, pochodzący z lokalnej drobnej szlachty. Ojciec jego przed wojną był wójtem gminy. Stryj również, wywodzili się z miejscowości Kamieńskie Ocioski. Ojciec ożenił się z wdową markowską, więc do Markowa się przenieśli i tam się rzeczywiście dokładnie 100 lat temu urodził Kazimierz Kamieński, późniejszy legendarny kapitan Huzar. Jego wykształcenie tak naprawdę rzutowało na późniejsze życie, bo związany był z szkołą w Grudziądzu. Rzeczywiście skończył Wysokie Mazowieckie Liceum
Handlowe. Mówimy nie o tym wykształceniu cywilnym, tylko
tak,
wojskowym.
Cywilnie, rzeczywiście, cywilnie skończył szkołę handlową w Wysokim Mazowieckim, więc mógł być zupełnie
kupcem, na
jakimś
przykład.
Kupcem, prawda? Czy, no zresztą okolice gdzieś Łap, to zawsze jakiś handel drobny, jest kolej, jest możliwości, było całkiem sporo. Jednak w zasadzie wybrał, trudno powiedzieć, czy życie pchnęło go po prostu w stronę wojska. Mamy 39 rok, powołany zostaje, zmobilizowany do wojska, jest w 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. Całą kampanię aż do Kocka przechodzi razem cały szlak z tą jednostką swoją macierzystą. Trafia do niewoli i po powrocie do domu zastaje go okupacja sowiecka. Mamy już październik 1939 roku, więc w zasadzie jest już przyłączenie tych terenów do zachodniej Białorusi. Rozpoczyna się okres okupacji sowieckiej. Jest to naturalne dla takich osób, tak wychowanych, z takimi wartościami, tak przygotowanymi do tego, że należy włączyć się do podziemia, do ruchu oporu przeciwko okupantom. I
a tych organizacji ruchu oporu w okolicach Wysokiego Mazowiecka było całkiem sporo, bo to Bataliony Śmierci, Armii Krajowej i tak dalej, i tak dalej.
Tak jest, tak jest. Właśnie sam początek formowania się podziemia jest bardzo ciekawy, ponieważ nie było jakby takiej centralnej organizacji. Armii Krajowej jakby jeszcze nie było. Tak jak pan redaktor wspomniał, pierwsza organizacja to samorzutnie powstały Bataliony Śmierci Strzelców Krosowych, tak one były nazwane. Później włączyły się do ZWZ AK i to właśnie z AK, z Armią Krajową związany będzie Kazimierz Kamieński. Mimo, że rzeczywiście na tym terenie operuje także narodówka, tak? NSZ i podziemie narodowe. Kazimierz Kamieński na tych terenach rozwijał bardzo mocno siatkę Armii Krajowej, podległą, prawda, naczelnemu wodzowi, rządowi polskiemu, który rezyduje w Londynie. Przez cały okres okupacji sowieckiej, niemieckiej i ponownej sowieckiej jest w lesie, jest partyzantem. Przez cały okres, można powiedzieć, no, swojego dorosłego życia związany jest z wojskiem.
Jak doszło do tego, że no, wyrósł na taką postać w tymże regionie?
Początkowo rzeczywiście nic nie mówiło o tym, że Kazimierz Kamieński no, będzie tym późniejszym legendarnym kapitanem. Był członkiem podziemia, jak wie, jak setki czy tysiące nawet osób w naszym regionie. Jednak sytuacja powojenna, jego trwanie właśnie w podziemiu, w strukturach Armii Krajowej, włączenie się do struktur Wileńskiej Armii Krajowej, która przez te tereny przecież przechodziła, sama formacja ta główna Kazimierza Kamieńskiego, z którą my go kojarzymy, mimo że właśnie jest Podlasiakiem z krwi i kości, człowiekiem z naszego regionu, był komendantem przecież późniejszym w 6. Brygadzie Wileńskiej. To jest nazwa zaczerpnięta z wcześniejszych formacji, które tutaj stacjonowały, które stopniowo ewoluowały. Coraz mniej było tych wileńskich dodatków, coraz więcej lokalnych, ale tradycyjnie pozostawioną nazwę.
Ale jeszcze powróćmy do II wojny światowej, do tego okresu sprzed 1944 roku w Armii Krajowej. Jak przebiegała jego działalność? No bo Wysokie Mazowieckie i te okolice bardzo mocno związane były z drugą postacią. Myślę tutaj o Westfalu.
Tak jest, no był bezpośrednio, Westfal był przełożonym Kazimierza Kamieńskiego Huzara, to w zasadzie przy Westfalu można powiedzieć on wyrósł.
Wychował się
tak.
Na dowódcę partyzanckiego.
Kończył poszczególne kursy, no jego pewnie wcześniejsze wykształcenie również nie było obojętne na to, że mógł dalej obejmować poszczególne funkcje w ramach struktur akowskich. I to przy Westfalu, wszystkie akcje, w których brał udział Westfal, możemy się domyślać, w jakiejś tam części były także przy uczestnictwie Huzara, wówczas zresztą używającego pseudonimu Gryf, bo znany jest pod dwoma pseudonimami, Gryf i Huzar. Gryf to jest jego pseudonim z wcześniejszego okresu życia. Huzar to jest ten przydomek, który później został bardziej do niego przylgnął, używany po 1947 roku. No, rok 1943-1944 nie sprzyjał partyzantce w regionie. Wszystkie akcje partyzanckie przeciwko Niemcom, nie zapominajmy, odbijały się bardzo negatywnie na ludności cywilnej, a szczególnie w powiecie wysokomazowieckim. Niemcy w roku 1943-1944 dokonali ogromnych i okropnych zbrodni na ludności cywilnej. Pacyfikacja wsi Jabłoń Dobki, Krasowo-Częstki czy innych miejscowości, jak chociaż na terenie gminy Kobylin-Bożymy, trzy duże pacyfikacje doprowadzały do tego, że podziemie ograniczało swoje akcje przeciwko Niemcom.
No a później przypomnijmy jeszcze te akcje spod Tykocina, Jeżewa, kiedy z okolic Tykocina, także Łap i tak dalej, wywieziono ponad 1500 ludzi do Niemiec. To był już
tak,
przecież 44
lato,
rok.
Lato 44, tak. Rzeczywiście, te wszystkie akcje uderzały w ludność cywilną. Dlatego też tak naprawdę najbardziej znamy i największą aktywność podziemie niepodległościowe rozwija dopiero po odejściu Niemców i Sowietów. Tak naprawdę mamy kolejny okres, kiedy właśnie od lata 44 roku stacjonuje to Armia Czerwona i jest bardzo głęboka konspiracja struktur Armii Krajowej, które boją się zdekonspirowania, aresztowania. Młodzi ludzie unikają poboru, przymusowego poboru do wojska i czekają na to, że Armia Czerwona stąd się przesunie dalej na zachód. Wówczas będzie można na jej tyłach...
Czyli przekroczy Wisłę.
Przekroczy Wisłę, będzie można w jakiś sposób nie pozwalać, bo w zasadzie cała ideologia trwania polegała na tym, żeby nie dać zainstalować się komunistom tutaj, no oczywiście w sposób nielegalny będą próbować to robić, nie dać się zainstalować strukturom komunistycznym, takim jak Urząd Bezpieczeństwa przede wszystkim, na tych terenach przejęcia władzy. I rzeczywiście po wojnie 44-45 rok to podziemie ma władzę w regionie, który zresztą jest bardzo pokiereszowany po wojnie. Ludzie na wsi żyje się ciężko, są ogromne niedostatki, zniszczenia wojenne, głód.
No i cały czas ta gospodarka wojenna, czyli różnego rodzaju kontrybucje, bo nadal front trzeba zaopatrywać.
To w zasadzie te kontrybucje przeszły jeszcze na lata też i 40. Nawet po zakończeniu działań wojennych ludność była obłożona takimi kontrybucjami na rzecz później państwa, nowego państwa komunistycznego, które powstaje. Przeciwko tym kontyngentom także będzie walczyło podziemie i Huzar również będzie bardzo aktywnie włączał się w akcje antykontyngentowe w okresie komunistycznym.
Czyli mamy już ten moment po lipcu 44 roku, kiedy tutaj na tych terenach pojawiła się Armia Sowiecka, także Ludowe Wojsko Polskie. I no 45, czyli zakończenie II wojny światowej i wtedy jak gdyby podziemie wychodzi z tego ukrycia przymusowego i próbuje opanować teren.
Tak, no w zasadzie mamy dwie siły, które jakby zbierają Polskę po przejściu Armii Czerwonej. Z jednej strony komuniści, którzy próbują stworzyć struktury terenowe, UB oraz całą agenturę i siatkę administracji oraz struktury polskiego państwa podziemnego, które uznaje legalny rząd w Londynie, który niestety nie może tutaj wrócić, ale istnieje nadzieja, że jednak dojdzie do demokratycznych przemian i że ten okres komunistyczny jest tylko okresem okresem przejściowym. Dlatego też na terenie, no szczególnie powiatów Wysokie Mazowieckie, ale także Sokołów, Bielsk, na tych terenach operuje brygada, do której dołącza się huzar. Dowódcą takim bezpośrednim w latach, no, do 49 roku był Młot, czyli Łukasiuk, który ginie w tragicznej sytuacji w 49 roku. To w tej sytuacji zastaje oddziały i plutony Kazimierz, późniejszy kapitan Huzar, który przejmuje komendę w swoje ręce. I od tego momentu tak naprawdę od 49 roku rozpoczyna się ten paroletni okres działalności Huzara, który no, obrósł wręcz w legendy, bo podczas gdy na innych terytoriach i samego nawet województwa podlaskiego podziemie już po 47 roku coraz bardziej niknie, to tutaj na terenie powiatu wysokomazowieckiego od 49 do początku lat 50. w zasadzie, no do 52 roku akcje podziemia istnieją, odradzają się plutony, które operują na terenie całej tej struktury terytorialnej. I jak Feniks z popiołów, mimo że Urząd Bezpieczeństwa wzmaga swoje akcje przeciwko podziemiu. Do swojej dyspozycji ma KBW, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostki wojskowe w liczbie tysięcy żołnierzy, którzy przeczesują, dokonują obław, przeczesują teren w poszukiwaniu tychże patroli, to mimo wszystko udaje się Huzarowi odtwarzać te plutony i pozostawać w głębokiej konspiracji do lat 50.
I twardą ręką trzymał, można powiedzieć, powiat, bo nie tolerował żadnych niesubordynacji, różnorodnych akcji, które no, miały cechy jakichś napadów bandyckich czy coś w tym rodzaju. No, dbał o porządek, to trzeba przyznać. No i pewnie ludzie od czasu do czasu byli zdziwieni, jak na przykład któregoś dnia w Wysokim Mazowieckim, kiedy całe miasteczko zostaje opanowane przez żołnierzy podziemia.
Tak, to jest cecha charakterystyczna też partyzantki Huzara, że no, w zasadzie wśród miejscowej ludności jest on postrzegany jako no, człowiek wręcz krystaliczna postać. Człowiek o wysokiej kulturze, człowiek który wprowadził, tak jak pan mówił, wysoką dyscyplinę w swoich oddziałach. Nie było mowy o rabunkach, niesubordynacji. To było karane bardzo surowo. Co też zresztą jest bardzo istotne, bo w warunkach partyzanckich pomiędzy oddziałem partyzanckim a oddziałem terrorystyczno-rabunkowym jest taka cienka granica, którą jest właśnie dyscyplina oddziału i charyzma dowódcy. I tą charyzmę posiadał Huzar. I dzięki temu wszystkiemu został zapamiętany jako dowódca, no, dowódca z krwi i kości. Prawdziwa postać, która no, obrosła wręcz w legendy. Jego akcje, no, właśnie opanowanie miasta Wysokie Mazowieckie, łapy, potyczki wręcz nawet z Armią Czerwoną, wzięcie pod swoją opiekę miejscowej ludności ciemiężonej przez inne oddziały, także przez oddziały właśnie typowo bandyckie i rabunkowe, bo w rzeczywistości powojennej w Polsce obronie nie było trudno i bardzo wiele osób trudniło się łatwym zarobkiem, czyli bandytką, rabunkiem, i takie osoby także były zwalczane przez patrole Huzara, które zresztą działały też i na jego niekorzyść, prawda, bo wszystkie te ewentualne winy były przypisywane oddziałom działającym na danym terenie. Zabójstwa, rabunki, wszystko wpadało też na konto Huzara, a więc jak najbardziej był zainteresowany utrzymaniem porządku w powiecie.
Na ile na pozycję kapitana Huzara wpłynął fakt, że pochodził z tych terenów, że był swoim człowiekiem, nie przybył gdzieś tam, na przykład jak Westphal, gdzieś z Wielkopolski, tylko był stamtąd, z urodzenia, znał wszystkich ludzi, bo przecież no, tego rodzaju patrole, tego rodzaju struktury nie mogły istnieć bez współpracy z mieszkańcami.
Zgadza się. To
w zasadzie informacja, bo jedzenie, bo ostrzeżenie i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie. To jest w zasadzie sukces Huzara. Jego siatka, jego członkowie jego oddziałów, to jest głównie, można powiedzieć, wywodzili się z siatki towarzysko-krewniaczej. Ogromna część jego oddziałów.
No bo ci z bronią, to był taki szczyt piramidy, ale ta podstawa była też bardzo istotna.
Dokładnie, no ta podstawa w zasadzie, tak jak mówię, bardzo dobrze obrazuje to piramida, ponieważ na tej szczycie mamy tak naprawdę kilka patroli, gdzie jednorazowo przykładowo po 49 roku w patrolach Huzara chodziło jakieś 30 paru chłopaków. Oni się odtwarzali oczywiście przez te oddziały, przeszło blisko 200 osób, natomiast jednorazowo nie był nawet w stanie utrzymać w terenie w pełnej konspiracji większych oddziałów. Natomiast aby utrzymać 30-osobowy oddział rozproszony w postaci kilku patroli na terenie powiatu, trzeba było zaangażować kilkuset tak zwanych meliniarzy, współpracowników, osoby, które dostarczały żywności, schronienia, które, no, tak jak UBE miało swoją agenturę, tak również Huzar musiał mieć swoich agentów, ludzi zaufanych, którzy mówili o postępach UBE, także donosili o tym, kto ewentualnie może być agentem bezpieki. No i tutaj niestety bezlitośnie wyroki podziemia likwidowały taką agenturę, bo śmierć, oszczędzenie jednego człowieka mogło oznaczać śmierć całego oddziału czy dziesiątek innych ludzi.
Teraz może taki akcent bardziej personalny. Huzar był bardzo przystojnym wojskowym.
No tak, to też jest jedna z jego
legend.
Jego legend i cech bardzo podkreślanych przez kobiety. No. Wysoki, postawny, kulturalny, zawsze dobrze ubrany, zwraca uwagę na te wszystkie rzeczy i rzeczywiście miał powodzenie u kobiet.
No, kawalerzysta.
Było, kawalerzysta, no właśnie przez cały okres swojego życia, zresztą krótkiego, nie założył rodziny, ale wiele kobiet się w nim kochało. Jest kilka wręcz nawet relacji o jego narzeczonych, więc to kilka narzeczonych także posiada w powiecie w różnych miejscowościach. Co zresztą, no też część żeńska podziemia była bardzo istotna. Jego łączniczki, czy osoby, które zaopatrywały oddziały, były również istotnym elementem struktury kapitana Huzara.
No i później mamy lata, początek lat 50. Jak doszło do pojmania Huzara? No bo skoro otrzymał tak żelazną ręką cały powiat, nie pozwalał rozwinąć się nie tylko tym strukturom państwowym, ale także strukturą zapewniającym bezpieczeństwo ówczesnego państwa komunistycznego, no to miał po drugiej stronie bardzo bezlitosnego wroga. Organizowane były akcje przeciwko jego oddziałom, przeciwko niemu samemu. Kiedy wpadł, jak doszło do jego aresztowania?
Tak, no przede wszystkim same siły były nieproporcjonalne. Przeciwko tym 30-paroosobowym patrolom rzucano tysiące żołnierzy. I tu też trzeba powiedzieć, to o czym świadczy o wielkości Huzara jest to, że on praktycznie wymykał się wszystkim obławom ubeckim. Należy powiedzieć, że Huzar nie został nigdy ujęty w licznych polowaniach, jakie na niego uskuteczniano od końca lat 40. Istniały listy gończe, które ogromne sumy pieniędzy przeznaczały na ujęcie kapitana Kazimierza Kamieńskiego albo wskazanie miejsca, w którym przebywa. Jednak nikt go przecież nie sypnął. Pojedyncze patrole były wyłapywane w 51, 52 roku. Ogromne obławy z użyciem lotnictwa urządzane. On z wszystkich tych obław wychodził obronną ręką. Ale oczywiście to wszystko było do czasu. Urząd Bezpieczeństwa z jednej strony nie mógł go schwytać w polu, a z drugiej strony był zainteresowany nie zlikwidowaniem Huzara, który...
Paradoksalnie.
Tak, który stał się tak naprawdę legendą, ale przede wszystkim tą legendę należało zniszczyć. A więc, żeby zniszczyć pamięć o takim partyzancie charyzmatycznym, jakim był Kazimierz Kamieński, należało ująć go żywcem i tak jak bezpieka to przygotowała, doprowadzić do procesu pokazowego. Lata 40-50 to są wojskowe sądy rejonowe, to są procesy, niejednokrotnie też i pokazowe procesy, które w większości skazywały ludzi na wieloletnie więzienie lub kary śmierci. Do takiego procesu należało doprowadzić. Stworzono fikcyjną komendę, która miała z jednej strony nawiązała kontakt z Huzarem, który w pewnym momencie był oczywiście ostrożny, bo wiedział, że UBE pogrywa również i takimi metodami. Ale z drugiej strony to już były lata 50., lód topniał pod nogami i należało, trzecia wojna zapowiadana nie nadchodziła, rząd londyński nie miał już uznania międzynarodowego, komuniści obrośli tak naprawdę w siłę, uzyskali sfałszowany, ale jednak mandat legitymizujący swoją władzę. I Huzar widział, że dalsza walka nie ma sensu. Jeśli jest możliwość powrotu do normalnego życia, a takiej możliwości nie miał, to należy skorzystać. No, w tym przypadku była to tylko ucieczka za granicę. Stworzenie fikcyjnej komendy winu, zresztą mistyfikacja bardzo misterna, która...
Ogólnopolska, bo to nie tylko na rejon Podlasia było.
Pierwotnie miała to być operacja w ogóle wymierzona w szerokie polskie podziemie oraz ich kontakty zagraniczne. Później w ramach tej operacji pod kryptonimem Cezary przerzucono część sił na Podlasie w celu ujęcia Huzara. To się udało dopiero w latem 52 roku. Wykorzystano agenturę dawnych członków podziemia, których ujęto w międzyczasie, a więc to też pokazuje, czemu służyła amnestia, czemu służyły aresztowania, niejednokrotnie też wykorzystywanie dawnych członków podziemia, którzy mieli na celu wyłapanie swoich dawnych kolegów, doprowadzenie ich przed wymiar komunistycznej sprawiedliwości. I taki był też cel między innymi Terlikowskiego, agenta, który został skierowany do rozpracowania Huzara.
I w wyniku tej gry operacyjnej ujęto Huzara.
Tak, w Warszawie Huzar i tak wykazał się dużą ostrożnością. Najpierw wysłał jednego ze swoich podkomendnych, Grodzkiego Żubryda, który jakby powiedział, że wszystko jest w porządku. Ulokowano następnie, to był już 52 rok, Huzara w Warszawie i gdy miało dojść do spotkania z tą rzekomą komendą, został aresztowany, przetrzymywany w więzieniu, później przewieziony na proces pokazowy. To był październik 52 roku, po kilkumiesięcznym śledztwie, więc możemy się domyślać, bicie, tortury. W marcu 53 roku w procesie pokazowym w Ciechanowcu i w Łapach, bo dwa takie procesy były, kilkanaście osób zostało skazanych, większość na karę śmierci, w tym Kazimierz Kamiński, Huzar.
No i w październiku 1953 roku ten wyrok śmierci na Rakowieckiej został wykonany.
W Białymstoku. Faktycznie jest to aż pół roku, więc możemy się domyślać, co się wydarzyło między marcem 53 a 11 października 53 roku. Wiemy, że jest to Białystok, znamy imię i nazwisko Kata, ale tak naprawdę do dzisiaj nie znamy miejsca pochówku kapitana Huzara. To już jest koniec 53 roku. Jest po śmierci Stalina. Zdałoby się, że pewien reżim powinien już
osłabnąć.
Jednak nie. Do 54 roku mamy wysoki odsetek kar śmierci zasądzanych w białostockim więzieniu. I wśród nich jest także Kazimierz Kamiński Huzar, którego szczątki oczywiście nie zostały wydane rodzinie, zostały potajemnie pochowane. Nie wiemy w jakim miejscu.
Do dzisiaj nie zostały odnalezione.
Nie zostały odnalezione. Mamy nadzieję, że to się dzięki ekshumacjom, badaniom DNA uda.
Dzisiaj wspominaliśmy kapitana Kazimierza Kamińskiego, Huzara. To w setną rocznicę jego urodzin, chociaż długo nie pożył, bo zginął tragicznie, jak przed chwilą wspominał nasz gość, w białostockim więzieniu. Wykonano na nim wyrok sądu. Naszym gościem był dzisiaj dr Łukasz Lubicz-Łapiński z Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tncradiobiełystok.pl. Kolejne tajemnice naszych czasów za tydzień we wtorek o 18:05. Do usłyszenia.